Plusy dodatnie, plusy ujemne. Jesteśmy z powrotem. Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost, Filip Memchec, Dziennik Rzeczpospolita. No i nasza scena polityczna. Doszliśmy. Jeszcze tylko jedno pytanie u Kukiza. Przy takim pesymistycznym założeniu, że nie uda mu się utrzymać opinii o sobie jako człowieku, który coś zmieni, przewróci, nie wiem, na scenie politycznej, albo jeszcze lepiej zbuduje, tylko na przykład no będą narastać jakieś konflikty. Można sobie wyobrazić taki scenariusz, tak? Będą się pojawiać ludzie wokół niego, jacyś demaskowani potem przez media jako goście, którzy już byli tu, tam, siam i owam i różne rzeczy mają na sumieniu. Co się wtedy może stać z tym elektoratem, który w tej chwili deklaruje głosowanie na Pawła Kukiza? Już dzisiaj zadawałem to pytanie, ale mnie nurtuje, więc wam także zadam, jak to widzicie. Wróci do Platformy, przeniesie się do PiSu, czy co?
Ja bardziej wierzę w to, że przeniesie się do PiSu, bo jednak to jest głos sprzeciwu. Z jednej strony to jest oczywiście tak, że nic Prawa i Sprawiedliwości z Kukizem nie łączy z tym ruchem, bo ani nie są zajowami, ani nie... tak naprawdę nie są tylko zajowami, bo też nie wiemy, co jeszcze...
No wkurzenie na Platformę może troszkę.
Dokładnie, tylko emocje łączą. To jest jedno, co łączy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwości, elektorat Kukiza, i myślę, że jeżeli będą mieli się przenieść, to w jakiejś części pewnie przeniosą się na PiS, a reszta najzwyczajniej w świecie nie pójdzie do tych wyborów, bo też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której głosują chociażby na partię Ryszarda Petru, która już jest zupełnie odwróceniem tutaj systemowości.
Ja myślę sobie też, że raczej będzie albo jakieś wycofanie się w ogóle, jeśli chodzi o samego Pawła Kukiza, wycofanie się z polityki, jakiś, no nie wiem, no ta siła jakoś się rozleci, albo rzeczywiście no raczej będzie mu bliżej do PiS, ale tutaj dosyć istotne jest to, że w PiS troszeczkę właśnie usunął się w cień Jarosław Kaczyński. Bo mam wrażenie, bo były, pamiętam takie czasy, kiedy Paweł Kukiz bardzo ostro krytykował PiS w roku 2007, kiedy popierał Platformę Obywatelską w wyborach. Rok wcześniej popierał Hannę Gronkiewicz-Waltz w wyborach samorządowych. Ewidentnie wtedy, jakby z tego co pamiętam, wtedy takim argumentem dla niego no to była ta czwarta RP, której twarzami był Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro na przykład, prawda? Mhm. Natomiast teraz mamy do czynienia jakby z taką zmianą warty w PiS i mam wrażenie, że taka zmiana wizerunkowa PiS także inaczej odbiera sam Paweł Kukiz tą partię i to może też go jakby z nim zbliżać i raczej jakby tutaj będzie mu bliżej do PiS niż do Platformy.
Ja też sobie tak myślę, że jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to też Beata Szydło i Andrzej Duda, no rzeczywiście też pokazują to sondaże, bardzo pozytywnie na to Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj wpływają. Znaczy to, co się teraz dzieje, jakie tam są ruchy. Poza tym też wydaje mi się, z tego co tam słyszę, że już rzeczywiście Andrzej Duda zaczyna mieć tak silną pozycję. Mam wrażenie, że już nawet na te decyzje Beaty Szydło zaczyna mieć silną pozycję, bo on też w pewnych rzeczach decyduje na to i całe zaplecze programowe, że on może będzie współdecydował, kto zostanie ministrem w jej rządzie tak naprawdę, a być może nie już Jarosław Kaczyński.
No to jeszcze wszystko oczywiście zależy od wyniku wyborów, którego nie znamy, ale wnoszę z tego, że taka narracja, którą media Platformy Obywatelskiej prowadzi, że Kaczyński jest jeden, on jest zawsze, nawet jak się schował, to tak naprawdę to wszystko, nie ma żadnego Dudy, nie ma żadnej Szydło, to są tylko marionetki, że to jednak nie jest narracja, która cieszy się wzięciem i chyba nie jest skuteczną odpowiedzią na ofensywę PiSu. Może to oczywiście inaczej ktoś ocenia.
No ale... nie są, to znaczy nie było też takie za bardzo przekonujące to, co mówiła Ewa Kopacz, że kiedy ona pod koniec przemówienia chciała już nastraszyć PiS-em i powiedzieć, że do debaty stanie, ale wie, że też zaprasza Jarosława Kaczyńskiego równocześnie z Beatą Szydło. Co już też mam wrażenie, że nie jest przez ludzi dobrze odbierane. Znaczy ludzie już tego poziomu emocji nie czują. I trochę też się od razu nasuwało niektórym komentatorom na myśl, dobrze, no to skoro za Beatą Szydło stoi Jarosław Kaczyński, to za tobą Ewa Kopacz stoi Donald Tusk.
Ale to jest dla mnie charakterystyczne. Nie wiem, czy zwrócić się uwagę, że Ewa Kopacz się nie przyznała do rozmowy z Donaldem Tuskiem. który, a on sam ją wsypał, bo potem powiedział, że rozmawiamy w czasie szczytu w Brukseli. Jakobasz mówi, nie, z Donaldem Tuskiem nie rozmawiałam, nie mieliśmy czasu. Godzinę później Donald Tusk mówi, rozmawiałem ze Wąkopasz, no powiedziałem jej, że świetnie, rząd zrekonstruowała, że bardzo, nie wiem, to jest jakieś takie, któreś z nich się minęło z prawdą. Podejrzewam, że to jakiś jednak pani premier chyba oszukała, bo boi się właśnie takiej opinii, że jest niesamodzielna, że to Tusk dalej na telefon z Brukseli ją ustawia, bo szczerze mówiąc jest takie domniemanie.
No tutaj, no, jeśli Platforma ma się czymś różnić od PiS, no to skoro obowiązuje taka narracja, że w PiS stoi za wszystkim Kaczyński, no to w Platformie nie może stać za Ewą Kopacz Donald Tusk. Oczywiście, no to jest oczywiście wszystko bardzo zabawne. Natomiast rola Donalda Tuska w przypadku Platformy jest bardzo istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę przeszłość, bo w gruncie rzeczy my możemy obserwować taki proces kompletnego rozkładu Platformy pod nieobecność Donalda Tuska. To znaczy politycy Platformy w momencie jakiegokolwiek kryzysu czy jakiejś wielkiej porażki politycznej poruszają się jak dzieci we mgle bez Donalda Tuska. Ja myślę sobie, że gdyby Donald Tusk był na miejscu, to po przegranej Bronisława Komorowskiego troszeczkę ta Platforma nie byłaby taka, że przywołam słowa Romana Giertycha, ciamcia ramcia, prawda? Jak w czasach, kiedy Roman Giertych jeszcze był w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj jest jakby to bardzo, bardzo widoczne, pewna taka nieporadność i próba udowodnienia za wszelką cenę, że w gruncie rzeczy bez Donalda Tuska świetnie sobie radzimy. No widać, że Platforma sobie nie radzi, że sytuacje na przykład kompromitujące rząd bardzo uderzają wizerunkowo w nią, to znaczy kolejne taśmy na przykład, które wypływały, prawda? No to jest tak, że jak był Donald Tusk, to każdą aferę udawało się bardzo skutecznie zamiatać. Teraz jakby już tak łatwo Platformie nie przychodzi,
ale
to.
Skoro mówimy o rzeczach zabawnych, no nie wiem, czy to jest zauważane dla mnie. Osobiście jest pewną zabawną sprawą, że po zastosowaniu takiej narracji, że Duda to jest produkt marketingowy i w ogóle człowiek z drugiego szeregu, że Beata Szydło to też jest człowiek z drugiego szeregu i to wszystko nieprawda. Platforma rozwija akcję, wyciągamy ludzi z drugiego szeregu i pokazujemy ich, że teraz to oni są, prawda? Joanna Mucha, Maciej Kierwiński i rzecznik Tomczak, przepraszam,
Tomczyk.
Tak, Tomczyk właśnie, tak bałem się, że przekręcę. No proszę bardzo, nawet jeszcze się nie nauczyłem jego nazwiska, a to są chyba nowe twarze Platformy w tej chwili, prawda?
To są nowe twarze Platformy, bo te wszystkie znane twarze Platformy zostały na tyle skompromitowane, że musiały odejść. Znaczy tutaj już chyba nie było wyjścia. Trzeba było wyciągnąć ludzi z drugiego szeregu.
Bo jeszcze Jarosław Wałęsa jest nową twarzą Platformy w jakimś...
No i jeszcze Rafał Trzaskowski.
I jako szef Fintanku, zauważmy, Instytutu Obywatelskiego.
Czyli tak, Instytut Obywatelski na razie był, szczerze mówiąc, tak jak Instytut Lecha Wałęsy. To był fikcją po prostu. No pan Makowski od czasu do czasu publikował jakiś artykuł o tym, że
teraz
PiS jest zły i podpisywał...
Jarosław Wałęsa.
Później się
podpisywał, że jest szefem Instytutu. W życiu nie słyszałem, żeby ten Instytut Obywatelski tak naprawdę cokolwiek zrobił. No może teraz coś zacznie robić, nie wiem.
Myślę, że Jarosław Wałęsa też nie zacznie niczego robić. Też są takie ruchy pozorowane. No chciała pokazać odmłodzenie. To wzięła Jarosława Wałęsę, wzięła Joannę Muchę, ale to wszystko są ludzie, znaczy może Jarosław Wałęsa nie i czekał na swój czas, ale w każdym razie Joanna Mucha, którzy już raz byli i raz już się nie sprawdzili. To znaczy, jeżeli ja co chwilę widzę w internecie napisy o tym, że Joanna Mucha mówiła o tym, że nie będziemy dotować operacji, tak, dla osób, które są w podeszłym wieku, bo to już się nie opłaca, ona się nie zrehabilituje.
Chyba, że taka staruszka chce sobie in vitro zrobić. To wtedy. Tak przyjąłem. Chyba taka będzie logika tego.
to myślę, że to się już jednak nie odbuduje ze strony Platformy Obywatelskiej.
Filip Membrez, puenta na temat nowych twarzy i rekonstrukcji wizerunkowej, która się tuż przed wakacjami dokonała.
No, jak się nie ma
wspomnianych nazwisk.
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, chyba to jedyne, co można powiedzieć. Czy
ale partia, która rządzi od 8
lat... Salomon nie naleje.
Naprawdę no, to... nie ma ludzi? Bo to jest szczególnie, wydawało się, że ludzi to mnoga jest.
No tak, ale to też było znamienne, że Ewa Kopacz nie ogłosiła szefa sztabu w momencie, szefa kampanii nie ogłosiła w momencie tego kongresu programowego. Później ogłosiła go w poniedziałek, a z tego, co słyszałam, po prostu nikt się nie chciał zgodzić. Rafał Trzaskowski nie chciał zostać, Sławomir Nitras nie chciał zostać, dostał Marcin Kierwicz.
No bo to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że trzeba będzie wtedy porażkę wziąć na siebie. To jest...
Nikt nie chce dostać zawału jak Robert Tyszkiewicz po kampanii prezydenckiej. Proszę państwa, ostatnie plusy, dodatnie plusy ujemne w tym sezonie. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, dziękuję gościom. Joanna Miziołek z Tygodnika Wprost, Filip Membrez z Rzeczpospolitej.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, wierzę głęboko, że się usłyszymy znowu po wakacjach, a na razie zapraszam państwa, żebyście jeszcze państwo usłyszeli z Pawłem Krzemińskim o 23 w Nocnych Światłach. Katechizm poręczny, reaktywacja, czyli o powołaniu, seksie, pieniądzach i nie tylko. Taki jest tytuł dzisiejszej audycji. Gościem będzie ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Zapraszam, to już za godzinę.
Radio Plus. Plusy dodatnie, plusy ujemne.